6 minut po godzinie 11, Tomasz Olszewski. Dzień dobry, zanim oczywiście przedstawię gości oczywistych i mniej oczywistych, aż zapowiadanych. Informacja ważna dla kierowców. Tunel pod Martwą Wisłą zamknięty, ćwiczenia przeciwpożarowe. Czas zamknięcia około 30 minut, SMS sprzed 3 minut, czyli mniej więcej przez pół godziny jeszcze trzeba się liczyć z utrudnieniami. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan doktor Eryk Ratajski, lekarz weterynarii. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I ja tutaj mam od pani Agnieszki do przedstawienia pana doktora specjalną kartkę. W 1985 roku ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Od roku 90 ubiegłego stulecia pracuje w klinice weterynaryjnej na ulicy Stryjskiej. W 2002 roku ukończył specjalizację i uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów. Jest członkiem sekcji kardiologicznej PSLWMZ. W latach 2010-2011 otrzymał tytuł lekarza przyjaznego fretkom.
I najważniejsze, tak. Znaczy nie tylko ty, ale bardzo ważne.
I współpracuje pan doktor z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieszczynie, tak jak cała lecznica na Stryjskiej.
No właśnie się przed chwilą dowiedziałam, że państwo założyli ten ośrodek, prawda?
Tak, rzeczywiście był taki pomysł, bo bardzo dużo zwierząt trafiało do nas, dzikich, rannych, poszkodowanych w wypadkach. Były to mewy, były to drobne ssaki. Czasami rzadsze ptaki, ciężko było zagospodarować je, co z nimi zrobić po wyleczeniu. W związku z tym no, taki pomysł był, żeby założyć takie miejsce, że trafiają, są rehabilitowane i potem wypuszczane na wolność, czy introdukowane do przyrody, do
no
swoich
wiem, bo
właściwego
nawet
środowiska.
Moja koleżanka ostatnio gołębia znalazła, więc zawiozła na Stryjską, ale nie musiał trafić do Ostoi, bo został. On chyba był, uderzył po prostu mocno w samochód.
Dużo takich zwierząt trafia, które są wypuszczane od nas.
Tak,
To prawda, jeśli są tylko w stresie. O tym stresie dzisiaj trochę będę chciał też powiedzieć.
Proszę państwa, jeszcze przy okazji, jeśli mogę, wszystkich, absolutnie wszystkich pracowników lecznicy na Stryjskiej bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i mam tu na myśli i lekarzy, i osoby, które pomagają. Wszystkich, absolutnie wszystkich moje wielkie i serdeczne podziękowanie za wasz stosunek do zwierząt, które przychodzą do lecznicy.
Staramy się pomagać. Pomagamy w różnym zakresie. Pomagamy zwierzętom dzikim, bezbronnym. Pomagamy także ludziom, którzy często stają przed problemami, których sami nie potrafią rozwiązać.
Tak, i to jest... Państwo zawsze, panie doktorze, mi mówią, że ja bronię lekarzy weterynarii, a nie zawsze i tak dalej. Proszę państwa, nic nie ma zawsze i na 100%, ale popatrzcie, jaki to jest ciężki zawód. Bardzo często pierwszy kontakt to jest to, co my mówimy, a my przychodzimy w rozpaczy, szukamy pomocy i chcemy tak odpowiedzieć na pytanie lekarza, żeby to było to, co on by chciał usłyszeć. A trzeba odpowiadać prawdę. A ja wie pan, do czego jeszcze namawiam? Żeby nieraz robić filmiki i wam pokazać z komórki, co się dzieje ze zwierzęciem.
To jest bardzo dobry pomysł i rzeczywiście ludzie bardzo często przynoszą i pokazują różne rzeczy.
Tak.
Bardzo, których sami nie są w stanie ocenić, nie są w stanie opowiedzieć. A taki film bardzo rozjaśnia.
Czyli namawiamy do tych filmików w dalszym ciągu. Proszę państwa, jeszcze panie Tomku tu powiem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy bardzo, bardzo ważnej, o profilaktyce i jakiej, ale ja mam jeszcze prośbę. Pan doktor zgodził się, bo jak wiecie, że goście są tylko w pierwszej części audycji, ale pan doktor zgodził się zostać do końca audycji i w drugiej części audycji będzie odpowiadał na SMS-y, jak to mamy w zwyczaju, ale proszę państwa, proszę was, to jest wspaniały lekarz, ale nie może leczyć drogą radiową, więc bardzo prosimy o takie pytania, które wam w czymś pomogą, ale nie będą jakby prośbą o wyleczenie zwierzęcia, bo to jest chyba niemożliwe przecież, prawda?
Muszę się przyznać, że dzwonią do mnie ludzie z różnych miejsc Polski, a także z zagranicy. Staram się zawsze w miarę wolnego czasu, w miarę wiedzy swojej możliwości udzielać odpowiedzi kompetentnych. Nie zawsze potrafię pomóc, ale zawsze w jakiś sposób nakieruję. Wszystkim swoim kolegom, pracownikom, młodszym powtarzam, że lekarz to powinien być przyjaciel. Przyjaciel zwierzęcia, ale przyjaciel również właściciela. I wyobrażam sobie lekarza, który siada na brzegu łóżka pacjenta i z nim rozmawia. To jest dla mnie taki ideał lekarza, który chciałbym, żeby się mną kiedyś opiekował.
Tak, to jest prawda.
Te pytania to już wpadają, ale nawet wpadały przed audycją jeszcze, bo już zapowiadaliśmy wcześniej, że pan doktor dzisiaj będzie gościem
naszym. Oczekiwany w ogóle bardzo.
Ale na razie bierzemy się za profilaktykę.
Tak.
Profilaktyka to wielki temat, proszę państwa. Profilaktyka zaczyna się w zasadzie od momentu wprowadzenia nowego zwierzęcia do domu. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to ocenić stan zdrowia i perspektywy tego zwierzaka. Przede wszystkim, czy nie jest obciążony jakimiś wadami wrodzonymi, czy nie przynosi ze sobą jakichś chorób. Sporo zwierząt trafia z różnych miejsc, czasami z zagranicy niedalekiej, które są bardzo mocno zarobaczone. Przywożą ze sobą pasożyty, które rzadko spotykamy już nawet. I moment aklimatyzacji, czyli te 14 dni od chwili wprowadzenia nowego zwierzaka do domu, jest dla nas bardzo istotny, bo musimy ocenić, co należy zrobić i w jakim zakresie. Jest to ten czas, kiedy pokazują się ewentualnie choroby, które zwierzęta przywożą ze sobą od swojej mamy, czy ze środowiska, z którego wyszły. W związku z tym, na przykład, jeśli chodzi o szczepienie, w żadnym wypadku nie możemy zaszczepić pacjenta na pierwszej wizycie. Często przychodzą ludzie, którzy kupili właśnie dzisiaj czy wczoraj psa i mówią, proszę dzisiaj mi go zaszczepić. To nie jest możliwe. Musimy najpierw ocenić jego stan zdrowia i musimy niestety zaczekać. Okres inkubacji różnych chorób zakaźnych przyjmujemy, że w zasadzie po 14 dniach zwierzę jest bezpieczne. I w ciągu tych 14 dni mamy za zadanie obserwować zwierzę, odrobaczyć, zobaczyć, jak się zachowuje, jaki ma temperament i ustalić program działania na następne miesiące, czy też lata. Profilaktyka to nie tylko szczepienia, bo właściciel, który przychodzi do nas, uważa, że jeśli zaszczepił zwierzę, to zamyka tym profilaktykę. To nie jest nieprawda. Profilaktyka to jest szereg działań dotyczących zapobiegania problemom, które mogą wystąpić w przyszłości. W przyszłym życiu, w zależności od sposobu żywienia, od sposobu utrzymania, zwierzęta mogą pokazywać przeróżne schorzenia.
Przeróżne, i od warunków, przeróżne problemy. Tak. Prawda? Też.
Także pierwszą rzeczą to jest pozbycie się nieproszonych gości, czyli pasożytów zewnętrznych, wewnętrznych. Jest to teraz stosunkowo łatwe, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy z panią Agnieszką, są preparaty takie, które zwalczają pasożyty wewnętrzne podane przez skórę. Niekoniecznie musimy z kotem, który jest trudnym dosyć pacjentem, walczyć, żeby mu podać koniecznie tabletkę doustnie. Można mu nakropić kropelki, wchłoną się przez skórę i mamy ten sam problem rozwiązany.
To pewnie bardzo wiele osób ucieszy, bo ci, którzy przerabiali podawanie kotu tabletki, wiedzą, że czasami bywa to wręcz na granicy możliwości, niemożliwości.
Właśnie zaczęłam w tym roku stosować dzięki panu doktorowi te kropelki. Odetchnęłam z ulgą.
Tak, rzeczywiście w tej chwili różne firmy produkują już ten preparat. Nie jest to takie drogie, jak było kiedyś, także polecam państwu, dla państwa wygody. No, kocie pazury są ostre i szkoda.
Coś pan Tomek wie dzisiaj o tym.
Tak. To nie wynikało z chęci podania preparatu odrobaczającego, po prostu jakieś nocne koszmary, kotki.
Tak, profilaktyka to oczywiście nie tylko szczepienia i odrobaczenia, to jest szereg różnych innych działań. Profilaktyka chorób zakaźnych to są szczepienia. Profilaktyka chorób pasożytniczych to są odrobaczenia. Profilaktyka problemów rozrodczych to są sterylizacje. I o tym też warto dwa słowa powiedzieć, bo sterylizacje...
I kastracje, tak?
Jest to samo określenie. Sterylizacja czy kastracja, czyli ubezpładnianie zwierząt. Jest to zabieg, który likwiduje szereg problemów, przede wszystkim schorzeń układu rodnego, czyli u samicy schorzeń jajników, macicy, gruczołu mlekowego. U samców natomiast schorzeń jąder i prostaty. Ale należy pamiętać o jednym, że sterylizacja, czyli ubezpłodnienie zwierzęcia, bardzo drastycznie wpływa na gospodarkę hormonalną takiego pacjenta. W związku z tym trzeba się liczyć z przeróżnymi schorzeniami, które mogą w konsekwencji wystąpić sterylizacji. Zawsze lekarz musi rozważyć i wyważyć i doradzić właścicielowi, co należy zrobić. Czy warto sterylizować, czy też warto odczekać. W jakim wieku to zrobić? Czy w każdym wieku, tak jak niektórzy chcą, czy tylko młode zwierzęta? Oczywiście zabieg sterylizacji można przeprowadzać w każdym wieku. Natomiast sens profilaktyki przeciwnowotworowej, onkologicznej jest największy u samic, kiedy te sterylizacje robimy przed wystąpieniem pierwszej cieczki, czy w okolicach pierwszej cieczki, czy po zakończeniu pierwszej cieczki. Z każdą cieczką niebezpieczeństwo wystąpienia chorób nowotworowych u samic wzrasta. Nawet jeśli wysterylizujemy, powiedzmy, 3-letnią czy 5-letnią suczkę, okazuje się, że pomimo wszystko ona jednak rozwinie nowotwór gruczołomlekowego pomimo sterylizacji. Co nie znaczy, że źle zrobiliśmy, tylko zrobiliśmy to za późno. Czyli sterylizację jako profilaktyka. Chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć niezmiernie ważnej w tej chwili. O masowych sterylizacjach, które rozpoczęliśmy robić tak mniej więcej od lat 90. ubiegłego stulecia.
Tak.
I robiliśmy to z takim zapałem i z taką wytrwałością, że w tej chwili zmniejszyliśmy populację kotów dziko żyjących. Powiecie państwo, że to nieprawda, że kotów biegających po ulicach jest sporo. Ale zwróćcie państwo uwagę, że te koty, które widzimy, one są, one mieszkają u kogoś. Są właściciele, którzy się opiekują tymi kotami. Kotów dziko żyjących w naszym mieście jest bardzo mało. Jedna z moich klientek jest pracownicą Uniwersytetu Gdańskiego i przedstawiła mi niepublikowaną jeszcze pracę dotyczącą populacji kotów na osiedlu Przymorze. I dosyć niepokojące dane są. Także trzeba się zastanowić nad tym, w jakim stopniu sterylizować zwierzęta i czy rzeczywiście ta populacja musi być jeszcze bardziej zmniejszana. Proszę, nie zapominajcie państwo, że Gdańsk, Gdynia, jesteśmy miastami portowymi i zagrożenie gryzoniami jest dosyć duże. W związku z tym...
Widziałem niedawno przy Ergo Arenie przejechanego szczura, o którego biły się 3 sroki.
Tak, tak. Także widzicie państwo, jest rzeczywiście to symptomatyczne, czyli to jest prawda. I to samo obserwujemy, bo kiedyś tych zwierząt do sterylizacji przywozili do nas nasi opiekunowie zwierząt bardzo dużo. Ich jest stosunkowo mało w tej chwili, jest ich coraz mniej. Także...
Czyli żeby nie przedobrzeć, trzeba troszeczkę jednak...
Trzeba zachować zdrowy rozsądek jak we wszystkim.
Jak we wszystkim.
Złota dokładnie. Równowaga.
Tak.
Bardzo ciężko ją jest znaleźć, ale razem z ekologami, razem z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, ja mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia z opiekunami zwierząt, bo oni też najbliżej są tego, widzą ile ich jest. I czasami mówią, no tak, ale lepiej wysterylizować, bo te koty potem są przejeżdżane przez samochody, potem one głodują i chorują. To też wszystko jest prawda, ale myślę, że z naszą niewielką pomocą możemy jednak zachować jakąś równowagę w tym środowisku. Wracając do tematu profilaktyki zwierząt naszych, którymi się
opiekujemy. Mówiliśmy szczepienia, pan doktor mówił sterylizacja.
Szczepienia, sterylizacja. Czyli to są te zabiegi profilaktyczne u młodych zwierząt, u tych, które wchodzą dopiero do naszego domu. Są zabiegi profilaktyczne również, które dotyczą zwierząt starszych. W naszej klinice promujemy w tej chwili program badań zwierząt, które skończyły 7 rok życia. Czyli są to zwierzaki, które wchodzą...
W kwiecie wieku.
W średni
tak,
wiek.
W kwiecie wieku.
W średni wiek wchodzą i to jest ten moment, kiedy mogą rozpocząć się przeróżne problemy. problemy internistyczne związane z przemianą materii, z wątrobą, z nerkami.
Kardiologiczne też chyba.
Kardiologiczne, tak? Jak najbardziej. O tym powiem, tylko proszę mi przypomnieć za chwilkę,
tak, bo
jeśli chodzi o kardiologię, to są pewne grupy zwierząt, które wymagają jednak wcześniejszej
diagnozowania, tak.
Wcześniejszej diagnostyki profilaktycznej. Do tego służą nam przeróżne, najważniejsze ze wszechmiar jest badanie kliniczne. Przychodzi pacjent, rozmawiamy z właścicielem.
Słuchajcie.
Słuchamy, jak jest żywiony, oceniamy wygląd tego zwierzęcia, patrzymy, jak się zachowuje, jak się porusza, oceniamy układ powłokowy, skórę, oceniamy węzy chłonne, błony śluzowe, zaglądamy w oczy, w uszy, pod ogon, wszędzie. To jest bardzo ważne. Czasami właściciel się denerwuje, szczególnie ten, który ma mało czasu i wyskoczył tylko na chwilę, ale to jest ważne, żeby ocenić, co można zrobić, co mogę zaproponować właścicielowi, żeby zachować dobrostan, żeby to zwierzę czuło się jak najlepiej w przyszłości. I zwierzęta, które kończą 7 rok życia, badamy, tak zwany robimy im profil geriatryczny, czyli jest to badanie kliniczne, o którym wspomniałem, i jest to szereg badań podstawowych, przesiewowych, które pozwalają nam ocenić jego stan za pomocą badań krwi, za pomocą badań ultrasonograficznego, badania jamy brzusznej oraz badań radiologicznych klatki piersiowej. I jeśli są wskazania po badaniu klinicznym, to jest badanie echograficzne, czyli obrazowe. Czyli echografia to jest nic innego jak ultrasonografia, czyli USG serca, gdzie oceniamy jego budowę, jego funkcję, wielkość poszczególnych elementów, komór, grubość ścian, przepływy w podstawowych naczyniach krwionośnych, które wchodzą i wychodzą z serca, prędkości przepływu krwi. Ale to badanie już jest nieco bardziej skomplikowane, w związku z tym podstawowym badaniem przesiewowym dla starego pacjenta, w średnim wieku pacjenta, tak. Wchodzącego w wiek średni, to jest badanie osłuchowe. Czyli sprawdzamy tętno, sprawdzamy jakość tego tętna, czy jest miarowy, czy się męczy, rozmawiamy z właścicielem, czy sapie po wejściu na pierwsze piętro. U kotów dosyć ciekawa historia, że widzimy wielokrotnie na przykład psa, który zieje. I on sobie zieje z różnych powodów. Z emocji, zieje dlatego, że jest zmęczony, zieje dlatego, że jest mu gorąco, bo wychładza się poprzez ślinę, te wydychane powietrze. Natomiast kot, który zieje z otwartym pyszczkiem, wysuwa język na zewnątrz, ma problem.
To już jest problem, właśnie chciałam
ma problem.
Powiedzieć.
I to jest najczęściej problem kardiologiczny.
Tak.
Także informacje płynące od właściciela są dla nas bezcenne. Jeśli ktoś nie słucha właściciela i tylko skupia się na pacjencie, to jest zdecydowanie
mało. To jest za mało, prawda?
To jest za mało. Tak samo jak lekarz, który się skupia wyłącznie na wynikach badań dodatkowych, tak? Czyli przychodzi pacjent, a ja tylko i wyłącznie patrzę w komputer i oceniam jego parametry krwi czy jakiekolwiek inne. To jest również za mało. Lekarz weterynarii powinien potrafić skompilować to wszystko, powinien ocenić jak człowiek odrodzenia, powinien wszystkie elementy zebrać razem i zaproponować pacjentowi i jego właścicielowi, co należy robić.
Tu bardzo wielu pacjentów i właścicieli, nie wiem kto bardziej, piszą z pozdrowieniami do pana doktora.
I z podziękowaniami.
Z podziękowaniami na pewno, tak. I z tym, że jutro na przykład się widzą z panem doktorem, tutaj niektórzy pacjenci. I jest też trochę, przepraszam, pytań takich bardzo konkretnych, które myślę po godzinie pół do 12 pojawią się wraz z odpowiedziami na nie, bo na przykład pani Maria pisze, że weterynarze nie chcą sterylizować przed pierwszą cieczką. Mam się zgłosić 2 miesiące po, napisała pani Maria.
Jest to dosyć powszechne. To nie jest żaden błąd, że sterylizujemy po pierwszej cieczce. Możemy zrobić to przed pierwszą cieczką. Moim zdaniem jest to najbardziej sensowne. Ale możemy zrobić to równie dobrze po.
603-0606-06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Przypomnę, że oprócz oczywiście Agnieszki Kępki, gościem jest pan dr Eryk Ratajski.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
We wtorek w Radiu Gdańsk.
Ta historia smutna nie będzie, bo kotka Roxy z gdańskiego Promyka smutna nie jest. Jest zwyczajna, czarno-biała, kocha człowieka, stawia granice i czuje. Przede wszystkim szuka domu, a każdy z nas może zmienić jej schroniskowy los. Zbliżają się święta, a w schroniskowych historiach nie zwalniamy tempa. Już we wtorek po 11.30 w audycji o naszych stworzeniach dużych i małych. Opowieść o kotce Roxy, która szuka człowieka. Wojtek Luściński, do usłyszenia.
We wtorek w Radiu Gdańsk.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13.00.
Reklama. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. Wybierz ten moment. Szeroka gama modeli BMW z rocznika 2019, teraz w promocyjnym leasingu 0%. Dealer BMW z Dunek zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
Dla dzieci zabawki, a dla dorosłych? Co dla dorosłych? Mam dla dorosłych promocja na mieszkania. Ucieszą się, że ho-ho! Zapraszamy 7 grudnia na Mikołajki z Eurostylem. Cafe Bike ze świątecznym grzańcem, zimowe zdjęcia w śnieżnej kuli oraz świąteczna promocja na mieszkania. Mikołajki z Eurostylem już 7 grudnia od 10 do 18. Biuro sprzedaży Rumia Janowo, ulica Stoczniowców przy Parku Żelewskiego. Zapraszamy. Eurostyl.com.pl.
Co robimy z miłości do Gdyni? Jak się okazuje, mnóstwo! Zgłosiliście dziesiątki kandydatów do naszego konkursu. Wejdź na naszą stronę, wybierz kandydata i zagłosuj na niego. Może wygrać aż do 5000 zł. To ty o tym decydujesz. Głosowanie trwa do 8 grudnia. Więcej informacji na www.klifkonkurs.naszemiasto.pl.
Ile dni zostało do końca roku? Tyle, ile mieszkań w wielkim odliczeniu w ROBYG. Wielkie odliczenie do końca roku. Rabaty nawet do 50 000 zł. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Wyprzedź innych i złap okazję. Odliczanie rabatów do końca roku w ROBYG. Wejdź na www.robyggdansk.pl lub odwiedź biuro sprzedaży ROBYG i otrzymaj dostęp do limitowanej oferty z rabatami do 50 000 zł.
W niedzielę 8 grudnia o 12.30 Trefl Gdańsk podejmie w Ergo Arenie grupę Azoty Zaxe Kędzierzyn Koźle. W barwach przeciwnika gdańskich Lwów zobaczymy reprezentantów Polski, Pawła Zatorskiego i Aleksandra Śliwkę, których poprowadzi legendarny Nikola Grbić. Zapowiadają się wielkie emocje, musicie to zobaczyć. Bilety na gdańskielwy.pl. Na mecz zapraszają Trefl S.A., producent puzli, gier i zabawek, miasto Gdańsk oraz Port Lotniczy Gdańsk. Ergo Arena, niedziela 8 grudnia 12.30. Siatkarzom kibicuje Radio Gdańsk.
My dziś, jutro ty. To wszystko za Kościół i za Ojczyznę.
Bracia Mniejsi Kapucyni oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapraszają 11 i 12 grudnia do uczestnictwa w pierwszej edycji Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej. Więcej informacji na www.kasta8.pl. Poznaj Kościół Niezłomnych.
Reklama. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
11.30.
Ho, ho, ho! Wszystkich Mikołajów pozdrawia sponsor audycji. Ogromny sklep z zabawkami Dami, Gdynia Hutnicza 8.
Sponsor audycji. Autoryzowany koncesjoner samochodów marki Peugeot w Sopocie i Gdańsku. Firma Interwapo.
Sponsor audycji, regionalny deweloper Wilbud, oferujący mieszkania na kameralnym osiedlu Janowo Park przy granicy z Gdynią. Wilbud.pl.
Infopilot Radia Gdańsk. Co, gdzie, kiedy na Pomorzu.
Katarzyna Hirsch. Charytatywny kiermasz książek jutro i pojutrze na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowcy Instytutu Filologii Polskiej wraz ze studentami postanowili odchudzić swoje biblioteczki i pomóc chłopcu cierpiącemu na niedorozwój kończyn. To najnowsza literatura w wyjątkowo niskiej cenie. Każdy znajdzie coś dla siebie, podkreśla dr Katarzyna Borkowska, organizatorka wydarzenia.
Każdy przynosił książki najnowsze, które sam chciałby przeczytać. Sprzedajemy te książki wszystkie po 5 zł, mamy już ich około 1500. Spoglądałam na to, co sama mogłabym kupić. Okazało się, że wyjdę stamtąd z ogromną walizką. To są naprawdę bardzo dobre książki.
Charytatywny kiermasz książek odbędzie się jutro i w czwartek. Potrwa od 12 do 17 w holu Instytutu Filologii Polskiej UG przy ulicy Wita Stwosza w Gdańsku. Mistrzostwa Europy morsów pływających na czas. Taka impreza już w najbliższą sobotę. W Marinie Gdańsk pojawią się zawodnicy z kilku krajów Europy. Początek w sobotę od 11.30, a wstęp na zawody jest wolny. A w Gdyni mikołajkowy cykliczny bieg śledzia. 5 km bulwarem będzie można pokonać jutro o 19.30. Dochód przekazany zostanie na hospicjum Świętego Wawrzyńca. A w podróż po najpiękniejszych polskich kolędach i pastorałkach będzie można wybrać się już dziś wieczorem. W klubie Kwadratowa w Gdańsku koncert zimowy. Początek o godzinie 19. Natomiast w klubie Żak w Gdańsku Rycerzyki i Gabakulka. Ten koncert w sobotę o 20.
Ho, ho, ho! Wszystkich Mikołajów pozdrawia sponsor audycji. Ogromny sklep z zabawkami Dami. Gdynia Hutnicza 8.
Sponsor audycji. Autoryzowany koncesjoner samochodów marki Peugeot w Sopocie i Gdańsku. Firma Interwapo.
Sponsor audycji, regionalny deweloper Wilbud, oferujący mieszkania na kameralnym osiedlu Janowo Park przy granicy z Gdynią. Wilbud.pl.
Radio Gdańsk. Lubię to.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
11.32, teraz czas na kolejne schroniskowe historie w Radiu Gdańsk. Zanim usłyszymy kolejną opowieść, ważne ogłoszenie. Kilka tygodni temu opowiadaliśmy Państwu o kotce Uwadze. Otóż Uwaga znalazła już nowy dom, a Państwa za wszelkie zainteresowanie bardzo dziękujemy. Tymczasem kolejny kot z Promyka zasługuje na nowy dom. Kotka Roxy będzie dzisiejszą bohaterką schroniskowych historii w Radiu Gdańsk. O tym szczególnym kocie z Promyka Wojtkowi Luścińskiemu opowiedziała wolontariuszka Anna Sadowska.
Kolejna bohaterka schroniskowych historii, Roxy kot czarno-biały. Nie jest cały czarny i nie przynosi pecha, tak jak niektórzy Państwo myślą. Czarne koty to wspaniałe zwierzęta również i zapraszamy do Promyka, aby adoptować również czarne koty. Jest Oliwka, która czeka na adopcję. Pomimo swoich problemów cały czas czeka na swoją emeryturę. No właśnie, kto to jest? Przed kim właśnie siedzimy i kto się łasi po kolejne smaczki?
Ta dziewczyna nazywa się Roxy. I to jest taki kot, o którym trochę mi trudno mówić, ale trudno mi mówić z bardzo banalnego powodu, bo jakby zwierzęta w naszym schronisku dzielą się, powiedzmy, to jest takie moje odczucie, siedzę tu już prawie 4 lata, więc no być może coś wiem, na takie 3 grupy. Pierwszą grupą to są takie zwierzęta do adopcji od ręki, milaśne, tulaśne, całuśne. Drugą grupą są tak zwane bidy, stare, chore, schorowane, natomiast pomiędzy nimi jest taki duży środek, taka szara strefa. I dla mnie Roxy jest właśnie taką kotką z szarej strefy. Nie jest jakaś bardzo młoda, chociaż ma około chyba 3-4 lat. Nie jest kotką jakoś staraną przez życie, w sensie jest zdrowa, ale też nie jest taką koteczką dla każdego i też nie jest taką kotką do wydania każdemu. Ma swoje fochy, ma swoje humory. Na pewno też nie jest kotką, którą ja bym osobiście polecała do domu z małymi dziećmi, bo to ona wyznacza granice i to ona wyznacza moment, kiedy ona przychodzi. I tutaj też jest, może być to nastolatek, jak najbardziej ogarnięty. Żadnych innych ograniczeń wiekowych tutaj nie ma. Nadałaby się też do domu, gdzie byłby nastolatek ogarnięty oczywiście, taki rozsądny, spokojny. No, u niej spokój i taka łagodność jest kluczowa. To jest właśnie kotka, która sama wyznacza moment, w którym przychodzi na kolana. Bo przychodzi na kolana, sama wyznacza moment, w którym daje się głaskać, bo daje się głaskać, natomiast jeżeli robimy to wtedy, kiedy ona nie chce, ona stanowczo tłucze łapką.
Tłucze łapką?
Tłucze łapką i zwykle nie jest, tłucze łapką na sucho, w sensie nie wyciąga pazurów i nie rani skóry do krwi.
Ostrzega?
Tak, bardzo wyraźnie, to jest takie kilkukrotne, takie, taka połajanka łapą, takie pach, 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 pach. I wtedy po tym pach, 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 należy się odwrócić i potem ona przyjdzie sama, więc jakby no tutaj ona w klatce była taka dosyć osuwiała, ale też no dużo spała, bo te nasze koty, bo najpierw była w biurze, potem jednak zdecydowano się tutaj ją umieścić. To, co trzeba powiedzieć o Roxy, to to, że jest to kotka naprawdę wybitnie inteligentna.
Inteligentna.
Wybitnie inteligentna. To jest przede wszystkim doskonała obserwatorka. Ona jako praktycznie jedyna z tej mniejszej woliery sobie siedzi tutaj przy tych kratach i dokładnie obserwuje przejście. Mało tego, jeżeli ktoś podejdzie, ona zaczyna się spinać po tych kratach, ewidentnie łaknąc kontaktu. Więc jest to kot, który bardzo łaknie kontaktu. Jest to kot, który uwielbia obserwować, co człowiek robi. Uwielbia towarzyszyć mu w jego codziennych czynnościach. Po prostu siedzi i patrzy i towarzyszy. Ona nie musi siedzieć na kolanach, ona nie musi mruczeć. Natomiast ma ewidentnie bardzo dużą potrzebę bycia z człowiekiem. Tak jak mówię, na swoich warunkach, ale jednak. Jest zazdrosna, więc też nie powinna być z innymi kotami. Jest zazdrosna o zasoby. Człowiek też jest zasobem. W związku z tym jest od niego zazdrosna, ponieważ tutaj nasz awatar, który jest największym miziakiem w wolierze, bardzo często próbuje, że tak powiem, pierwszy się dopaść do człowieka, no i obrywa po łbie, tak? Bo Roxy uważa, że pierwszeństwo jednak należy się jej i pomimo tego, że ona nie jest może tak miziasta, to jednak ta potrzeba bycia z człowiekiem jest u niej bardzo silna. Więc rekomenduję dom bez innych kotów, bez małych dzieci i spokojny, i to właściwie wszystko.
Jest przepięknym kotem, rzeczywiście, ona mi pasuje do domu, bo tak się zastanawiam, że kotek, który śpi sobie pod kocem, bo obudziliśmy niestety Roxy, to taki zwyczajny kotek z domu, ale kontakt rzeczywiście z człowiekiem zachowuje. Teraz wyciągasz do niej rękę i to jest typowe kocie zachowanie.
Tak, podstawia główkę, robi baranki, natomiast to jest ten moment, kiedy ona sobie życzy. Za chwileczkę mogłaby sobie nie życzyć i zobaczyłbyś takie właśnie karcące pacnięcie łapką, odejdź kobieto teraz. I ja już zabieram, bo już widzę taki ruch łebka, że nie. I ja po prostu zabieram rękę, za chwileczkę widzę, może ten kontakt będzie możliwy. Ona sama przychodzi, kiedy chce, ociera się, przychodzi na kolana, nie ma problemu. Koleżance Kasi, takiej naszej wolontariuszce, daje się nawet brać na ręce. Także no, jest to kot, tak jak mówisz, domowy jak najbardziej. No ale tak jak wiadomo, no każdy kot powinien pójść do domu dopasowanego do siebie. I każdy, kto ją przyjmie, naprawdę będzie się cieszył tym inteligentnym, bardzo jakimś wyrazistym kotem.
No więc właśnie, drodzy Państwo, schronisko Promyk w Gdańsku zachęca do adopcji Roxy. Roxy to kotka czarno-biała, miziasta, ale ze swoimi zasadami. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, aby przyjechać do Promyka i zobaczyć Roxy. Ona na pewno da znać, że chce iść do adopcji. Tutaj jest kilka pięknych kotów, które warto zobaczyć. Jest awatar, który rzeczywiście twarzyczką przypomina słynnego z filmu Awatara. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do schroniska Promyk. Wszystkie zdjęcia kotów, psów, które są do adopcji w pomorskich schroniskach na radiogdańsk.pl.
I na naszej stronie również możliwość ponownego odsłuchania historii kotki Roxy. A ja przypomnę, że oprócz Agnieszki Kępki dzisiaj gościem jest pan doktor Eryk Ratajski. Cały czas do pana doktora nadchodzą pozdrowienia od pacjentów, opiekunów pacjentów i wyrazy, że tak powiem, sympatii, szczerości, przyjaźni, uznania i podziwu.
A ja dodam, proszę państwa, że w czasie przerwy udało mi się i pan doktor się zgodził, że jeszcze raz u nas będzie, tylko ustalimy na spokojnie kiedy, bo wiecie, że jest zapracowany i głównie wam jest potrzebny, ale wszystko sobie ustalimy i będzie jeszcze raz, bo profilaktyka jest tematem olbrzymim i wspaniałym. Zaraz będziemy mówić o profilaktyce stresu, bo to jest już, prawda, na już, to jest bardzo potrzebne, a ja tylko dodam, że proszę państwa, nie wiem, czy pan Tomek zwrócił uwagę, że Wojciech Luściński, jak opowiadał o kocie, powiedział, że twarzyczkę ma cudną.
Tak.
Tak, to mi się bardzo podobało, bardzo.
Tutaj taki SMS. Cała załoga kliniki wraz z Lulą słucha audycji i pozdrawia. Profilaktyka stresu,
załogę.
Panie doktorze.
Stres. Zbliżamy się do przełomu roku.
Słuchajcie.
Idą święta. Najpiękniejsze w roku.
I Sylwester.
Czekamy na to. Czekamy na to z Jackiem, Asią, Ulą i Michałkiem. Ale proszę państwa, to co było rok temu... To, co widziałem i słyszałem przez okno swojego domu, to przeraża. Ten huk, łomot, błyski, błyskawice, to jest straszne.
I egoizm ludzi mnie przeraża, panie doktorze.
Ja jestem odporny na hałasy, ale to wyglądało tak jak bombardowanie. To wyglądało tak jak II wojna światowa, jak Dunkierka. Proszę państwa, musimy się nad tym zastanowić, co z tym zrobić. Bo może nam się to podoba, może te tradycyjne ognie sztuczne, którymi świętujemy przyjście nowego roku i przyjście kolejnego roku dla nas, że nam się zwiększa nasz bagaż lat i bagaż doświadczeń. Świętujemy to, bawimy się. Tylko czy musi być tak głośno i tak hałaśliwie? Pomyślmy o tych zwierzakach. W zeszłym roku...
Nie żyjemy sami przecież.
W zeszłym roku niestety zebrałem kilka martwych ptaków koło swojego domu.
Boże.
Ja w klinice również spotkałem się z ludźmi, którzy przynosili takie martwe zwierzęta do nas, które zginęły właśnie w trakcie pokazu fajerwerków.
To jest coś okropnego.
Absolutnie nie chciałbym tutaj na nikim niczego wymuszać, ale chciałbym, żebyście się Państwo zastanowili, czy rzeczywiście to jest najlepszy moment, żeby strzelać. Może tak, ale czy to jest najlepszy wyraz tego, co chcemy zamanifestować? Czy strzelanie na wiwat z fantazją polską to jest właśnie to, czego my potrzebujemy? Pomyślmy o tych, którzy z tego powodu cierpią. To są głównie dzikie zwierzęta. To są dziko bytujące koty. To są dzikie ptaki. To są sikorki, to są wróble i gołębie, bo one najczęściej padają ofiarami tych hałasów i tych wybuchów. Ale zbliża się w tej chwili ten okres i już się ludzie pytają, co zrobić, bo mój Reksio czy mój Ciapek bardzo się boi wystrzałów. I chciałem Państwu powiedzieć, że jest to już moment, kiedy należy zacząć się zastanawiać, co należy zrobić, w jaki sposób zapobiec stresowi swoich pupili. Jest kilka metod. To jest jak najbardziej profilaktyka, to co w tej chwili mówię. Nie są to szczepienia od robaczenia, to jest profilaktyka stresu. Stres jest przyczyną ogromnej ilości chorób. Właściciele kotów doskonale o tym wiedzą, że kot w stresie potrafi wyłysieć, potrafi przestać oddawać mocz, potrafi przestać jeść. Psy może są mniej wrażliwe na to, ale również te problemy są bardzo duże. Także kanonada prawdopodobnie będzie. Może po moich słowach nieco mniejsza, ale będzie, wiem o tym. W związku z tym przygotujmy się na to, przygotujmy naszych podopiecznych, żeby zniosły to jak najlepiej. Czyli jeśli można wyjechać ze swoimi zwierzętami w miejsca, gdzie nie strzelają na wieś do domku letniskowego, pięknie. Nie każdy ma tą możliwość. Co zrobić w mieście? W mieście należy podnieść poziom hałasu w mieszkaniu tak, żeby wystrzały, które będą w okolicy 12 w nocy, około północy, nie były tak dokuczliwe. W związku z tym nastawmy muzykę, niech ta muzyka gra. Niech to będzie spokojna muzyka, ale głośna, tak żeby hałas dochodzący z zewnątrz nie był taki dokuczliwy dla zwierząt. Po pierwsze. Po drugie, należałoby zasłonić okna po to, żeby nie było widać błysków. Bo rzeczywiście te błyski są duże i czasami większe niż w trakcie burzy. A dużo zwierząt bardzo boi się przecież burzy, prawda? Na pomoc przychodzi również farmakologia. Jest mnóstwo środków w tej chwili dostępnych u nas w klinice, które pomagają tym zwierzętom. Tylko należałoby zacząć stosować je już. One nie działają natychmiast, chyba że damy środki nasennie działające i uśpimy takie zwierzę bezpośrednio przed Sylwestrem.
Ale nie o to nam chodzi przecież.
Nie o to nam chodzi, a poza tym nie jest to do końca bezpieczne, bo w warunkach domowych wprowadzanie w sen zwierzaka zawsze jest obarczone ryzyką. No, w klinice również jest obarczone ryzykiem, ale może to ryzyko jest mniejsze. Natomiast w warunkach domowych trzeba dawać takie środki, które nam nie zaszkodzą naszym pacjentom. Są takie preparaty, one są pochodzenia ziołowego, można je kupować bez recepty. Są środki bardziej zaawansowane technologicznie, które są na receptę i które zapisuje lekarz. Myślę, że warto, żebyście państwo udali się do swojego lekarza weterynarii już w tej chwili, żeby ustalić, co należy robić w tym gorącym okresie, bo zwykle zaczyna się to dziać już przed Sylwestrem i potem jeszcze po Sylwestrze.
Dokładnie.
W jaki sposób naszych pacjentów należy chronić? Dwie rzeczy. Ochrona przed hałasem i przed widokiem błyskawic i farmakologiczna ochrona poprzez suplementację odpowiednich substancji, które zmniejszają poziom stresu. Pochodzenia ziołowego, pochodzenia naturalnego. Magnez jest takim dobrym preparatem. Jest szereg preparatów naprawdę bardzo dobrych, które nie wymagają udziału lekarza weterynarii, jeśli państwo nie chcecie udać się do lekarza. Ale myślę, że z lekarzem warto porozmawiać, bo on zawsze jest w stanie państwu doradzić najlepsze rozwiązania, znając, szczególnie taki lekarz, który zna waszego pacjenta, który pracuje u państwa na osiedlu. Warto do niego pójść, bo on już szczepił państwa psa, czy operował, czy rozwiązywał jakieś inne problemy. W związku z tym wie, co takiemu pacjentowi jest potrzebne.
Ale jedno chyba musimy podkreślić, nie w Sylwestra, ani nie 30. Tylko już zaczynamy, proszę państwa.
Mamy trochę czasu jeszcze, tak. Zróbmy to teraz. Rzeczywiście przygotujmy się do tego sensownie.
Bardzo to jest ważne.
Jeśli państwo mielibyście jakieś pomysły na to, w jaki sposób zmniejszyć hałas w mieście, żeby ta kanonada nie była aż tak dokuczliwa dla naszych pacjentów, to oczywiście będziemy wdzięczni. Próbowaliśmy już to zrobić kilkukrotnie w naszym stowarzyszeniu, ale odbijamy się tak troszeczkę jak od ściany z naszymi postulatami.
Ja mam wrażenie, panie doktorze, że z roku na rok jest gorzej, że ta ilość punktów, które sprzedają te wszystkie chińskie fajerwerki, jest ogromna. Powstają przecież specjalne takie namiotowiska, gdzie sprzedają.
Ale ja też to zauważyłam, panie Tomku, że jest gorzej niż było, mimo że są jakieś zakazy. Niektóre miasta właśnie tylko świetlne, bez wyschuków, ale ja odczułam, że to samo, co pan doktor mówił, że w zeszłym roku był koniec świata, w ostatnim Sylwestrze.
Tak, ilość martwych zwierząt była największa w ostatnich latach, w zeszłym roku.
Uciekają.
To przemówi do niektórych, że jeśli panie doktorze, to nic nie, znaczy nie jest to nic szkodliwego.
Nie wychodzimy na spacer z psem, który się boi. Nie męczymy go. Ja widzę, jak wleką w Sylwestra.
Chcą przyzwyczaić do hałasu. A to nie tak.
To nie tędy droga, proszę państwa.
Nie tak to wygląda. Oczywiście do wszystkiego można przyzwyczaić, ale to się musi odbywać stopniowo. Nie może być.
Albo
to...
sobie w ogóle dajcie spokój. Po co wam przyzwyczajać? Przecież można zaciemnić, puścić tak jak ja robię. Ja też puszczam głośniej telewizor i naprawdę wszystko można zrobić, a nic na siłę. Nie na siłę, nie wlec jak pies nie chce, niech siedzi w domu, sami sobie idźcie, bez strzelania.
Pan Roman napisał krótko, głupota ludzka nie zna granic, dlatego póki pojawił się piesek, Sylwestra spędzamy razem. Pozdrawiam prowadzących.
Tak jest.
Ale właśnie kilka SMS-ów, bo obiecaliśmy naszym słuchaczom, że odpowiemy. I tutaj pani Ula, która już wcześniej pisała. Witam, nasz 9-letni posokowiec ma zwyrodnienie tylnych łap. Był rentgen, dostał blokadę, drugi rentgen, tabletki Flexadin przez 2 miesiące. Trochę było lepiej, najgorzej schody nosimy, 30 kg, sam nie da rady. 4 lata temu uderzyło go auto w łapy, ale wyzdrowiał. Mieszka w domu z nami, jakie rokowanie, czy go boli, żal patrzeć, jak się często posuwa, skręca go. Pisze pani Ula.
9 lat to nie jest jeszcze stare zwierzę. Myślę, że warto powalczyć. Warto przeanalizować te radiogramy, które są. A najważniejsze jest badanie kliniczne, tak jak już wspominałem państwu. Ocena odruchów neurologicznych. Zobaczyć, jak rzeczywiście w ruchu zachowuje się to zwierzę. W jaki sposób wchodzi po schodach i schodzi ze schodów. W jaki sposób podnosi się z posłania. To są bardzo ważne obserwacje. I w zależności od tego można podejmować przeróżne decyzje. Leki przeciwzapalnie działające przy zmianach zwyrodnieniowych, jeśli one są wynikiem urazu, czy są wrodzone, czy jest to związane z dysplazją, to trochę inaczej wygląda. Flexadin, o którym pani wspomniała, jest suplementem diety. Bardzo dobrym. Na pewno. Niemniej tu należałoby prawdopodobnie zastosować środki, które będą zwalczały ból, bo z tego, co słyszę, to to pewnie ból jest, ale to bez konsultacji z lekarzem weterynarii to tego się nie da zrobić. Na pewno u 9-letniego psa warto walczyć, warto utrzymać jego masę ciała na optymalnym poziomie, żeby stawy miały jak najmniej do noszenia. To jest bardzo ważne, bo grubaskowi jest zdecydowanie ciężej. Jeśli przychodzi do nas grubasek, czasami trudno jest wprost właścicielowi o tym powiedzieć, ale stawy mają wielokrotnie więcej pracy. Mięśnie więcej pracy, stawy są bardziej obciążane, chrząstki się ścierają. Jest trudniej. Także utrzymanie właściwej masy ciała i suplementy diety jak najbardziej, ale również terapia przeciwzapalna, żeby tego pacjenta wystarczyło, żeby tego komfortu życia wystarczyło pacjentowi jak najdłużej. Są nowe metody leczenia również zmian zwyrodnieniowych stawów. To jest osocze bogatopłytkowe, które można wykonać w niektórych gabinetach weterynaryjnych, które wstrzykujemy bezpośrednio do stawu. Pobieramy krew od pacjenta, jest w specjalny sposób preparowana i wstrzykiwana do poszczególnych stawów, które wymagają leczenia. To ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, regenerujące i efekty uzyskujemy różnie. Od kilku miesięcy nawet do roku. A następnym etapem to komórki macierzyste. Tylko, że to nie każdy jest w stanie się zakwalifikować do takiej terapii i nie każdy pacjent odpowiada w sposób dobry. I jest przede wszystkim kosztowny. Natomiast osocze bogatopłytkowe jest metodą stosunkowo niedrogą, a bardzo efektywną.
To może teraz pytanie z kociej strony. Dzień dobry, czy istnieje ryzyko, że jak przyniosę do domu chore kotki, czyli z katarem, zaropiałymi oczami, brudnymi, śmierdzącymi uszami, moje domowe koty się od nich zarażą? Moje kotki są szczepione, wychodzą z domu, ale na dworze nie mają styczności z chorymi kotami. Czy przyniesienie chorych kociaków może być zagrożeniem dla moich? Pani Małgorzata, właścicielka 3 kotek.
Proszę Państwa, więc tak, brudne uszy to zwykle świerzbowiec albo grzybica. Na to nie ma szczepienia. Ale takiego kota, którego bierzemy ze śmietnika czy ze schroniska, no trzeba po prostu wyleczyć. Trzeba mu wyczyścić uszy, wypielęgnować, zadać środki, które zwalczą świerzbowca, zwalczą grzybicę i mamy problem z głowy i pani kotki wówczas będą bezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o infekcje, zaropiały nosek, oczy, zwykle są to choroby wirusowe. Wirusowe wikłane chlamydiami, mykoplazmami, przeciwko którym oczywiście są szczepienia, ale szczepionki ograniczone są tylko i wyłącznie do kilku serotypów, do kilku chorób tylko. Tych chorób jest zdecydowanie więcej w środowisku. W związku z tym to zagrożenie jest zawsze. W związku z czym ten wstępny etap pielęgnacji dzikich kotów powinien odbywać się w izolacji. Wiadomo, że zawsze można drogą pośrednią przenieść to do domu, ale co nie znaczy, że nie należy próbować pomagać tym zwierzakom. Także bardzo pani dziękuję i proszę pomagać dalej i nie rezygnować, bo warto.
Bo warto.
Pani Marta i pan Marcin piszą: dzień dobry, nasza pudelka Korba 3 lata temu miała kilka ataków padaczki. 3 ataki w niewielkich odstępach czasu. Później dostała witaminy, zmieniliśmy jej dietę i wszystko było już dobrze. Nagle wczoraj wieczorem Korba dostała ataku. Biedna, przestraszona, długo dochodziła do siebie. Skąd nagle mógł wrócić taki atak po takim czasie? Jaki może być powód? Bardzo nam szkoda Korby. Pozdrawiamy, jak zawsze słuchamy. Pani Marta i pan Marcin.
Ataki padaczkowe... Padaczka to nie jest choroba jaka taka w sobie samej. Jest to symptom, jest to objaw tylko i wyłącznie przeróżnych schorzeń metabolicznych lub rozgrywających się w centralnym układzie nerwowym. Ataki padaczkowe mogą być konsekwencją na przykład hipoglikemii. O tym zapominamy. Mogą być konsekwencją przeróżnych zatruć. Albo mogą być konsekwencją organicznych chorób układu nerwowego, na przykład rozwijających się procesów zapalnych w centralnym układzie nerwowym, czy też rozwijającego się procesu nowotworowego w mózgu. Trudno jest to ocenić bardzo.
Jeśli ataki
padaczkowe pokazują się rzadziej niż raz na pół roku, to zwykle nie leczymy takich pacjentów. Zmieniamy troszeczkę sposób żywienia, zmieniamy tryb utrzymania, zmieniamy żywienie, dodajemy przeróżne suplementy diety, wzbogacamy dietę, ale nie podajemy leków przeciwdrgawkowych. Natomiast jeśli są częstsze, no to na pewno diagnozować zawsze warto, ale w takiej sytuacji szczególnie warto. I wtedy można wdrażać leczenia przeciwdrgawkowe. Ale zdecydowanie najkorzystniej jest uzyskać odpowiedź dlaczego. Nie zawsze taką odpowiedź potrafimy uzyskać. Trzeba się, no tu akurat lekarz weterynarii jest kompetentną taką instancją, do której trzeba się odwołać i zapytać.
Bo dlaczego? Jakieś badania będzie trzeba zrobić, prawda?
Zdecydowanie tak. Analizy krwi, badania obrazowe, radiologiczne.
To w ogóle cudna pudelka, kochana, słodka. Wiem, o kogo chodzi.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo czas nas popędza. Dzień dobry, czy spotkał się pan ze spondylozą u kota? Czy można jakoś mu ulżyć poza podawaniem leków przeciwzapalnych, jakieś naświetlania, lasery itp.? Kot ma 13 lat, pisze pani Monika.
Spondyloza u kota rzeczywiście jest trudna w leczeniu, bo kot w odróżnieniu od psa słabiej toleruje niesterydowe leki przeciwzapalne. Tutaj są preparaty takie, które kotom można owszem podawać w dłuższej perspektywie. Zwykle większość kotów to toleruje, ale trzeba by przede wszystkim ocenić, czy go boli, czy go nie boli. Czy ta spondyloza, to jest, zwykle dotyczy odcinka lędźwiowego lub piersiowego, czy ta spondyloza również wpływa na przewodnictwo nerwowe, czy są deficyty neurologiczne. Tutaj badania obrazowe mogą nam bardzo dużo powiedzieć, czy zdjęcie rentgenowskie. I zaproponowane leczenie będzie pewnie od tego uzależnione. Ale są preparaty takie, które można zastosować od razu. To lekarz weterynarii u pani na osiedlu na pewno jest w stanie to zrobić.
Kiedy już pani Agnieszka z panem doktorem ustalą termin kolejnego spotkania w Radiu Gdańsk, natychmiast państwa o tym poinformujemy, bo niestety dzisiaj musimy już kończyć. Przypomnę, doktor Eryk Ratajski był naszym gościem, Agnieszka Kępka, Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.